Trwamy w rozważaniu trzeciej części katechizmu Kościoła katolickiego zatytułowanej Życie w Chrystusie. Rozważamy dział drugi zatytułowany 10 przykazań. Rozdział drugi: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Artykuł czwarty to przykazanie czwarte i podpunkt czwarty i piąty. Te dwa podpunkty dziś nas będą zajmować. Podpunkt czwarty zatytułowany Rodzina i Królestwo Boże rozpoczyna się punktem 2232. Więzy rodzinne, chociaż są ważne, nie mają charakteru absolutnego. Podobnie jak dziecko wzrasta coraz bardziej ku dojrzałości oraz samodzielności ludzkiej i duchowej, tak rozwija się i umacnia jego szczególne powołanie, które pochodzi od Boga. Rodzice powinni uszanować to powołanie i ułatwić dzieciom odpowiedź na nie. Trzeba uzmysłowić sobie, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 16, w wersecie 25. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To Mateusz 10:37. Zostać uczniem Chrystusa oznacza przyjąć zaproszenie do przynależenia do rodziny Bożej, do życia zgodnego z Jego sposobem życia. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 12, werset 50. Rodzice powinni uszanować i przyjąć z radością i z dziękczynieniem skierowane do któregoś z dzieci wezwanie Pana do pójścia za Nim w dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego, w życiu konsekrowanym lub w posłudze kapłańskiej. Podpunkt piąty. Władze w społeczności cywilnej. Czwarte przykazanie nakazuje nam także czcić tych wszystkich, którzy dla naszego dobra otrzymali od Boga władzę w społeczeństwie. Ukazuje ono obowiązki tych, którzy sprawują władzę, jak i tych, dla których dobra jest ona sprawowana. Obowiązki władzy cywilnej. Ci, którzy sprawują jakąś władzę, powinni sprawować ją jako służbę. Kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie waszym sługą, czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Sprawowanie władzy jest moralnie określone jej boskim pochodzeniem, jej rozumną naturą i specyficznym przedmiotem. Nikt nie może nakazywać lub ustanawiać tego, co jest sprzeczne z godnością osób i prawem naturalnym. Sprawowanie władzy zmierza do ukazania właściwej hierarchii wartości. By ułatwić wszystkim przykazanie korzystanie z wolności i odpowiedzialności. Przełożeni powinni mądrze służyć sprawiedliwości rozdzielczej, uwzględniając potrzeby i wkład każdego oraz mając na celu zgodę i pokój. Powinni czuwać nad tym, by normy i zarządzania przez nich ustalane nie stanowiły pokusy przeciwstawiając interes osobisty interesowi wspólnoty. Władze polityczne są zobowiązane do poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej. Powinny w sposób ludzki służyć sprawiedliwości, szanując prawa każdego, zwłaszcza rodzin i osób potrzebujących. Prawa polityczne związane z życiem obywateli mogą i powinny być przyznawane zgodnie z wymaganiami dobra wspólnego. Władze publiczne nie mogą ich zawiesić bez uzasadnionej i odpowiedniej przyczyny. Korzystanie z praw politycznych ma na celu dobro wspólne narodu i wspólnoty ludzkiej. Jakie są obowiązki obywateli? Ci, którzy są podporządkowani władzy, powinni uważać swoich przełożonych za przedstawicieli Boga, który ich ustanowił sługami swoich darów. To czytamy w liście do Rzymian. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana, jak ludzie wolni, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga, czytamy w pierwszym liście świętego Piotra. Lojalna współpraca obywateli obejmuje prawo, niekiedy obowiązek, udzielania słusznego napominania, jeśli coś wydałoby się im szkodliwe dla godności osób, dla dobra wspólnoty. Obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Podporządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty politycznej. Uległość wobec władzy i współodpowiedzialność za dobro wspólne wymagają z moralnego punktu widzenia płacenia podatków, korzystania z prawa wyborczego, obrony kraju. Oddajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu uległość, uległość, komu cześć, cześć. Czytamy w 13 rozdziale listu do Rzymian, werset 7. Chrześcijanie mieszkają we własnej ojczyźnie, ale jako pielgrzymi. Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i podchodzą do wszystkiego jak cudzoziemcy. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem przekraczają prawa. Bóg wyznaczył im tak zaszczytne miejsce, że nie wolno go opuścić. Czytamy w liście do Diogneta. Apostoł zachęca nas do modlitwy i do dziękczynienia za królów i za wszystkich, którzy sprawują władzę. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy: abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Narody bogatsze są obowiązane przyjmować, o ile to możliwe, obcokrajowców poszukujących bezpieczeństwa i środków koniecznych do życia, których nie mogą znaleźć w swoim kraju rodzinnym. Władze publiczne powinny czuwać nad poszanowaniem prawa naturalnego, powierzającego przybysza opiece tych, którzy go przyjmują. Władze polityczne, z uwagi na dobro wspólne, za które ponoszą odpowiedzialność, mogą poddać prawo do emigracji różnym warunkom prawnym, zwłaszcza poszanowaniu obowiązków migrantów względem kraju przyjmującego. Imigrant obowiązany jest z wdzięcznością szanować dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmującego, być posłusznym jego prawom i wnosić swój wkład w jego wydatki. Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władzy cywilnej, gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniem Ewangelii. Odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z wymaganiami prawego sumienia, znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnianiu między służbą Bogu a służbą wspólnocie politycznej. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. W Dziejach Apostolskich zaś czytamy: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes daje nam następujące słowa: kiedy obywatele uciskani są przez władzę publiczną, przekraczającą swoje kompetencje, nie powinni oni wahać się czynić tego, czego obiektywnie wymaga dobro wspólne. Niechaj więc będzie im wolno bronić praw własnych i swoich współobywateli przed nadużyciami ze strony tej władzy, przy respektowaniu granic, które wyznacza prawo naturalne i ewangeliczne. Zbrojny opór przeciw uciskowi stosowanemu przez władzę polityczną jest uzasadniony jedynie wtedy, gdy występują równocześnie następujące warunki. Pierwszy. W przypadku pewnych, poważnych i długotrwałych naruszeń podstawowych praw. Drugi. Po wyczerpaniu wszystkich innych środków. Trzeci. Jeśli nie spowoduje to większego zamętu. Czwarty. Jeśli istnieje uzasadniona nadzieja powodzenia. I piąty. Jeśli nie można rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań. Wspólnota polityczna i Kościół. Każda instytucja opiera się przynajmniej pośrednio na jakiejś wizji człowieka i jego przeznaczenia. Czerpie z niej swoje kryteria sądów, swoją hierarchię wartości oraz linię postępowania. Większość społeczeństw opiera swoje instytucje na kryterium pewnej wyższości człowieka nad rzeczami. Jedynie religia w sposób boski objawiona wyraźnie uznaje w Bogu, Stwórcy i Odkupicielu, początek i przeznaczenie człowieka. Kościół zachęca władze polityczne, by w swoich sądach i decyzjach opierały się na inspiracji płynącej z prawdy o Bogu i o człowieku. Społeczeństwa, które ignorują te inspiracje lub też ją odrzucają w imię swej niezależności względem Boga, są zmuszone do szukania w sobie lub do zapożyczania od jakiejś ideologii swych odniesień i swego celu. Nie dopuszczając do obrony obiektywnego kryterium dobra i zła, przyznają sobie totalitarną władzę, jedynie lub jawnie lub skrycie, nad człowiekiem i jego przeznaczeniem, jak to pokazuje historia. Czytamy: w encyklice Jana Pawła II pod tytułem Centissimus Annus. Kościół, który z racji swojego posłannictwa i swojej kompetencji w żaden sposób nie może być sprowadzony do wspólnoty politycznej, jest znakiem i zarazem stróżem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. Kościół szanuje i popiera polityczną wolność obywateli i ich odpowiedzialność. Czytamy w Konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Do posłannictwa Kościoła należy wydawanie osądu moralnego również o sprawach, które dotyczą porządku politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby lub zbawienia dusz, przy zastosowaniu tych wszystkich środków pomocniczych, które zgodne są z Ewangelią i z dobrem wszystkich, stosownie do czasu i zmieniających się warunków. Czytamy w Konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. To tyle, jeżeli chodzi o treści katechizmowe, a już za chwilę krótki komentarz. Drodzy, tematy, które poruszył dziś katechizm Kościoła katolickiego, niezwykle aktualne i niezwykle ważkie. Myślę, że też wzbudzające wiele emocji, wzbudzające wiele kontrowersji, ale nad emocjami i kontrowersjami się nie zatrzymujmy. Popatrzmy na to, co mówi nam katechizm Kościoła katolickiego. Najpierw ta pierwsza część, czyli rodzina i Królestwo Boże. I tutaj akcent bardzo ważnie i konkretnie położony na dwie rzeczywistości. W zasadzie na jedną, ale ona jest wieloaspektowa. A mianowicie świadomość tego, że rodzina jest środowiskiem wychowania, rodzina jest środowiskiem wzrostu, a każdy człowiek jest autonomiczną jednostką, która życie, powołanie otrzymuje od Boga. I nikt tak naprawdę nie ma prawa do roszczenia sobie prawa decydowania o drugim człowieku i o jego przyszłości, jego życiu, jego losie. Szczególnie katechizm odnosi to w perspektywie powołania. To jest rzeczywistość, która się spotyka i jest spotykana bardzo często, szczególnie mówią o tym ci wszyscy, którzy zajmują się chociażby duszpasterstwem powołań, czy to zakonnym, czy diecezjalnym, czy w formie życia męskiej, czy w formie życia żeńskiej. Że przychodzi taki moment, kiedy młodzi ludzie, którzy nawet czują powołanie, chcieliby pójść drogą wezwania Jezusowego, którzy gdzieś mają to pragnienie porzucenia wszystkiego i pójścia za Chrystusem, doświadczają niesamowitego oporu ze strony rodziców, związanego z tym, że oni mają inną wizję ich życia. Że oni nie wyobrażają sobie momentu, jakoby ich dziecko miało nie założyć rodziny w przyszłości, nie miało mieć dzieci, miałoby się poświęcić jakiejś, zdaniem wielu, bezsensownej pracy, zmarnowania, w cudzysłowie, życia. Chociaż dla wielu to jest zmarnowanie życia. I pojawia się taki, przykry moment, kiedy bardzo wielu rodziców mocno naciska na tych młodych ludzi, żeby właśnie poszli gdzieś na studia, żeby odziedziczyli czy przejęli firmę rodzinną, żeby zrobić, zabraniając im wybrania drogi Jezusa Chrystusa. I tu dokonuje się szalenie trudna rzecz. Katechizm mówi wyraźnie, każdy człowiek jest indywidualny, każdy ma prawo decydowania o sobie, łącznie albo przede wszystkim w przestrzeni wyboru swojego powołania życiowego. I nikt, nawet rodzic, nie może sobie rościć prawa do decydowania. Tak? Odpowiedzialność rodzica jest odpowiedzialnością do pewnego momentu. Wiadomo, że ta przestrzeń rodzicielska, ona ma trwać. Ma to być gdzieś żywa relacja. Ale jednak ostateczna decyzja należy do człowieka, który jest przecież autonomiczną jednostką. To niech będzie tyle. Dalej, władze w społeczności cywilnej. Katechizm Kościoła Katolickiego, sięgając do słów Pisma Świętego, mówi nam o tym, że władza zwierzchnia jest nam dana przez Boga i należy się jej szacunek, należy się jej posłuszeństwo, tylko katechizm Kościoła Katolickiego mówi nam bardzo wyraźnie. Władza jest dana od Boga, ale nie jest bóstwem. To jest bardzo ważne. Władzy nie możemy ubóstwić. Nie możemy jej zunifikować, nie możemy jej ujednolicić z nabożeństwem. Oddawanie czci władcy, władzy, przedstawicielom władzy jest naszym zadaniem, naszym obowiązkiem, ale nigdy nie może zostać sprowadzony do przestrzeni religijnej. To znaczy, władca nigdy nie może stać się dla nas bóstwem. Tak? Szacunek, który okazujemy władzy, jest ze względu na to, że ona pochodzi od Boga, ale nie ze względu na to, że dzierżący władzę jest bóstwem. I to jest szalenie ważne, bo to też będzie nam rozświetlało kwestię posłuszeństwa władzy. Bo będziemy rozumieli, że człowiek dzierżący władzę jest tylko człowiekiem, który również może czasami błądzić, który również popełniając błędy może wykonywać tę władzę w sposób zły, niewłaściwy lub krzywdzący. Stąd też będziemy mieli możliwość wypowiedzenia posłuszeństwa władzy, o czym będzie katechizm mówił później. Ta świadomość boskiego pochodzenia władzy musi być przede wszystkim pielęgnowana przez samych rządzących. I co jest ciekawe, katechizm też gdzieś tam między wierszami, ale mówi o tym, to się dokonuje na każdej płaszczyźnie władzy. Nie tylko, kiedy będziemy mówili, nie wiem, z perspektywy, nie wiem, prezydenta, króla, czy kogoś tam, nie wiem, wojewody, czy kogoś, nie? Tylko również z perspektywy pracodawcy, również z perspektywy nauczyciela, również z perspektywy jakichś takich przełożonego, tak? Również z perspektywy takich pomniejszych władz, które mamy. Ale ta świadomość, że ja mam troszeczkę więcej władzy niż ktoś inny, czy mam jakąś władzę, tak tego słowa użyjmy, mam jakąś władzę nad innymi, dla mnie jest przede wszystkim zadaniem i wyzwaniem, obowiązkiem i odpowiedzialnością płynącą od samego Boga. To tutaj gdzieś jest niesamowicie ważne i będzie się to tyczyło zarówno władzy kościelnej, właśnie kwestii przełożonych, hierarchii i tak dalej, jak również władzy cywilnej, władzy świeckiej. I to nasze posłuszeństwo właśnie, ta nasza cześć oddawana władzy cywilnej, ona z tego ma właśnie wynikać. Jest to władza dana od Boga, choć sama władza nie jest bóstwem. Tak? To jest tutaj szalenie ważne. Stąd też katechizm będzie mówił, że to poddanie się władzy wymaga od nas odpowiedniego zaangażowania i wymaga od nas posłuszeństwa. Wiadomo, te obowiązki obywateli, głosowanie, tak, jest, żyjemy w ustroju demokratycznym, więc właśnie głosowanie jest dla nas tym wyrazem odpowiedzialności, ale również nasze zaangażowanie. My mamy prawo, nie wiem, składać wnioski, mamy prawo interweniować w biurach poselskich, w biurach senatorskich, możemy dzielić się gdzieś swoimi jakimiś zadowoleniami czy niezadowoleniami i mamy prawo, to jest nasze prawo. Tak? Więc tutaj oczywiście właśnie ta kwestia wyboru, potem też jakiegoś rozliczenia z podejmowanych zaangażowań przez tych, którzy zostali wybrani z jednej strony, dalej płacenie podatków, no bo to jest podstawowe źródło utrzymania państwa, dlatego żeby mogło ono funkcjonować, ale również obrona naszego kraju, obrona naszego terytorium wyrażona, znaczy obrona naszego kraju wyrażona w różny sposób. Dzisiaj mamy gdzieś doświadczenie tej obrony granic w sposób bezpośredni. Ale obroną naszego kraju jest również dbanie o jego dobre imię. Korygowanie błędnych opisów czy błędnych obrazów naszej ojczyzny. Zły ptak, który we własne gniazdo kala. To jest nasza świadomość. Ja mogę mieć swoje spostrzeżenia, mogę mieć postawę krytyki względem, nie wiem, rządzących, względem naszego kraju. Ważne, żeby to była krytyka, nie krytykanstwo, bo to też dzisiaj bardzo często się obserwuje, kiedy przejrzy się internet, to mówi się Polska beznadziejny kraj. Wielu jest takich, którzy mówią kraj beznadziejny, fatalny, ludzie to w ogóle dramat, tak, bo to w ogóle zacofane, bo to tempota i tak dalej, i tak dalej. I wielu jest takich, którzy tak twierdzą. Naszym obowiązkiem jako obywateli jest dbanie. Z bezsensownej krytyki nic się nie zrobi. Z bezsensownego wyśmiewania w żaden sposób nie podniesiemy ani poziomu życia, ani poziomu moralnego, ani niczego. Co ja robię, żeby to podnieść? Co ja robię, żeby to ten kraj mógł działać, mógł funkcjonować, mógł być dobry? Nie chodzi tu o to, żeby budować nie wiadomo jakiej potęgi, bo my jako chrześcijanie, o tym też katechizm Kościoła katolickiego mówi w innym miejscu, musimy pamiętać, że ostatecznie naszą ojczyzną jest niebo. Nasze przywiązanie do ziemi jako takiej jest ważne ze względu na działalność Pana Boga, ze względu na to, że Pan Bóg daje nam tę ziemię, natomiast my musimy ostatecznie pamiętać, że naszą ojczyzną jest niebo. To, co czytaliśmy w liście do Diogneta. Mieszkają na ziemi, ale jakby obcy. Żyją w miastach, ale jakby pielgrzymi. Tak? Czyli mamy świadomość odpowiedzialności, ale jednak jesteśmy w stanie zrozumieć, że nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy zbawienia. Stąd też tutaj jest mowa o tej odpowiedzialności, podejmowaniu pomocy tym, którzy z różnych racji zmieniają swoją ojczyznę. Tak. Jest tu mowa w punkcie 2241 o migracji, która jest oczywiście rzeczywistością. Nasz naród też doświadczył tej konieczności. Wielu z nas wyjechało, wielu z Polaków wyjechało, czy to za pracą, czy ze względu na prześladowania jako tak zwani polityczni. Mamy tego świadomość, ale też mamy świadomość tego, w jaki sposób to się dokonywało, w jakich okolicznościach. Nie. Tutaj musimy niesamowicie prosić o mądrość po to, żebyśmy potrafili w odpowiedni sposób rozeznać sytuację i decyzję. Ja nie chcę wchodzić w ten temat, bo to jest temat niesamowicie grząski i niesamowicie gorący w obecnej sytuacji. Przede wszystkim modlić się o mądrość. Mądrość decyzji, mądrość rozeznania, żebym potrafił zobaczyć, co jest dobre, a co jest złe. W jakich momentach próbuje mi się zamydlić oczy, a w jakich momentach rzeczywiście trzeba dbać o dobro drugiego człowieka i w jakich momentach trzeba dbać o dobro kraju i ojczyzny jako takiej. Co jest medialną pianą, a co jest faktem? To jest bardzo ważne. Stąd też właśnie relacja, kwestia posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Nie to, co żeśmy powiedzieli. Obywatel ma prawo wypowiedzieć posłuszeństwo wtedy, kiedy władza próbuje naruszyć kwestie moralne. Zawsze jako chrześcijanie mamy ten priorytet bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jeżeli władza zaczyna przekraczać moralność, jeżeli zaczyna wychodzić ponad swoje kompetencje, to tutaj jest przestrzeń najpierw do dialogu, ale też w wielu momentach do nieposłuszeństwa. Ale to wszystko musi się dokonać w niesamowitym rozeznaniu. To wszystko musi się dokonać w niesamowitej wyważoności. Nie przede wszystkim w emocjach, bo łatwo jest emocjom ulec i popłynąć w zupełnie złe strony. Stąd też niesamowicie ważna jest ta relacja między wspólnotą polityczną a Kościołem. To są dwie rzeczywistości, których nigdy nie można łączyć. Kościół na tyle jest odpowiedzialny za życie polityczne, na tyle, bo dotyka ono bezpośrednio obywateli. Stąd jest uprawnione zaangażowanie w komentowanie, w zabieranie głosu. Tutaj jest jedyne uprawnienie, dla którego Kościół może się angażować w te rzeczywistości. Natomiast nie w sposób czynny i nie w sposób bezpośredni. To jest dla nas niesamowicie ważne. Jesteśmy obywatelami, więc mamy pełne prawo głosu, komentowania rzeczywistości, która ma miejsce. I to jest nasze prawo, to jest nasz obowiązek w wielu momentach, bo kiedy narusza się prawo moralne, kiedy narusza się prawo wierzących, wtedy Kościół ma pełne prawo interwencji jako obywatel i członek państwa.